Słuchacie podcastu Na Krechę. O nartach na wiele sposobów, subiektywnie. Zapraszam, Rafał Urbanelis. Cześć, witajcie w 5. odcinku podcastu Na Krechę. Dziś będziemy mówić o dość egzotycznym, jak na narty, miejscu do jazdy. Mianowicie chodzi o Maroko. Chciałbym powiedzieć, gdzie w ogóle w Maroko można zjeżdżać, kiedy tam lecieć, gdzie są najlepsze warunki, kiedy pada śnieg, gdzie spać. Chciałem powiedzieć trochę o Marrakeszu, jak się poruszać na miejscu, ile to kosztuje i ostatni punkt, tam może powinien być w zasadzie pierwszy, czy w ogóle warto lecieć do Maroko na narty. Zapraszam, posłuchajcie. 60 milionów lat temu doszło do dramatycznego zderzenia dwóch płyt tektonicznych. Płyty euroazjatyckiej i afrykańskiej. I w wyniku tego wypadku, tej dramatycznej kolizji, na terenie obecnego Maroko w północnej Afryce wypiętrzyły się góry. Atlas Wysoki. I dzięki temu można tam dzisiaj pojeździć całkiem przyzwoicie na nartach. Atlas Wysoki w języku berberyjskim to Idaren Draren, czyli góry gór. I sam Atlas Wysoki bardzo przypomina mi kirgiskie Tien Shan. Otóż na przestrzeni tysięcy kilometrów kwadratowych jest bardzo płasko, jedziesz wiele dziesiąt kilometrów drogą bez żadnych zakrętów. Teren jest po prostu płaski jak szachownica i nagle z tego płaskiego terenu bardzo stromo na przestrzeni dosłownie paru kilometrów strzelają w niebo góry. Tak bardzo różni się to od naszych rodzimych Tatr choćby, gdzie już za Krakowem zaczynają się pagórki, wkoło Myślenic zaczyna się kręcić droga, a my dopiero po kolejnej godzinie czy dwóch jazdy wjeżdżamy w prawdziwe góry. Tutaj jest zupełnie inaczej, ma to zupełnie inny charakter. Jest również bardzo piękne, ponieważ te góry widać z bardzo, bardzo daleka. Najwyższy szczyt Maroka, Atlasu Wysokiego i całej północnej Afryki to Jebel Tubkal, do którego będziemy jeszcze wracać. 4200 metrów prawie, przy dobrej pogodzie, bez problemu widać go z samego Marrakeszu. Kiedy najlepiej pojechać do Maroko na narty? Śnieg pada tam w dosyć wąskim przedziale czasowym w roku, od grudnia do marca, w końcu to Afryka. I wydaje się, że najlepszym momentem na pojechanie na narty w Atlas jest mniej więcej połowa lutego. Opady śniegu, warto powiedzieć, mogą być bardzo, bardzo obfite. Ja miałem akurat szczęście, parę dni przed moim przyjazdem spadł ponad 1,5 metra śniegu. Zamknięto w ogóle drogę. Gdybym przyjechał wtedy, nie mógłbym się w ogóle dostać do mojej miejscówki. Dokąd jechać w Maroko i gdzie spać? Ja byłem co prawda w jednej miejscówce, ale dosyć dokładnie wyeksplorowałem pozostałe, więc coś powiem wam również na te inne tematy. Ale być może nie będzie to aż tak dokładne, jak gdybym był tam osobiście. Miejscówka, na którą nastawiłem się ja, nazywa się Oukaï Medon, z takim chyba lekko francuskim akcentem, oni to wypowiadają. I tam jeździłem ja. Jest to wioska narciarska, w której o dziwo są nawet jakieś wyciągi. Są jakieś takie trzy bardzo prymitywne, płaskie orczyki, wyrwi rączki, które wywożą nas na 100 metrów w górę może. Głównie dla początkujących chyba, bo w ogóle nie było tam zbyt wielu narciarzy, o czym za chwilę powiem. No i jest jakieś jedno główne krzesło, które teoretycznie powinno wywozić na 3200 metrów. Niestety podczas mojego pobytu krzesło stało nieczynne. Do tej pory nie wiem czemu, ale wrócę do problemów komunikacyjnych za chwilę. W każdym razie warto powiedzieć, że teren powyżej tych orczyków i z boku na stokach jest absolutnie nietknięty poza trasą. Jeśli porównacie to sobie do zdjęć, które możecie zgooglować w internecie po jakimś opadzie, na przykład z Alp albo z Kanady, gdzie do wyciągów o 6 rano ustawia się po prostu kilkusetmetrowa kolejka, no to tutaj chyba dobrym wyznacznikiem będzie to, że mój ski pas, kupiony w połowie lutego, miał numer seryjny 358. Wnioskuję, że tyle zostało ich sprzedanych w sezonie. Czyli wychodzi średnio, jak to policzyłem, mniej więcej 9 sprzedanych ski pasów dziennie, od kiedy jeździł wyciąg. Rzeczywiście narciarzy w koło było bardzo, bardzo mało. I to mówię o narciarzach takich, którzy próbowali swoich sił na trasie, bardziej chyba dla żartu, bo tam nie ma za bardzo warunków narciarskich na trasach i tras narciarskich wyznaczonych. Jest parę set metrów kwadratowych uklepanej powierzchni wkoło tych wyciągów orczykowych, ale stanowczo odradzam jeżdżenie do Maroka na trasy. Spoza trasowców widziałem jednego Francuza i to było wszystko. On i ja na całe wielkie góry. W samolocie leciało ze mną co prawda kilku Austriaków, którzy wybierali się na tury na Dżebel Tubkal. I to jest drugie miejsce, o którym chciałbym wam powiedzieć, w które być może warto się wybrać. Ja tam nie byłem, podkreślam. Typowo skiturowa lokalizacja. Znam jeszcze parę osób, które w przeszłości na Dżebel Tubkal weszło i z niego zjechało. Trzecią lokalizacją, o której chciałbym powiedzieć, to jest bardziej target na heliski, ale pod warunkiem, że odpalą to heliski ponownie. Otóż Marokańczycy latali w sezonie 2016-17, natomiast w roku 2018, rok temu, powiedzieli mi, że mają problemy z lokalnymi władzami, mają zabronione latać, więc warto monitorować tę opcję w przyszłości, szczególnie jeśli szukacie niedrogiego heliski. To może być dobry pomysł. Ja na pewno będę to śledził. Jeżeli chodzi o spanie, w Oukaimedon praktycznie jedyną miejscówką, jaką znalazłem i z jaką byłem w stanie się dogadać, to był hotel Chez Juju. Oczywiście linki do tych wszystkich lokalizacji będziecie mieć w opisie do tego podcastu. Ja dogadywałem się rzeczywiście na mailu po angielsku, natomiast na miejscu nie spotkałem nikogo, kto władałby językiem angielskim, choćby w stopniu minimalnym. To było bardzo duże utrudnienie, ale powiem o tym jeszcze za chwilę. Jeżeli chodzi o spanie pod Dżebel Tubkal, jest schronisko kaw. Ponoć bywa to schronisko zatłoczone, więc koniecznie trzeba zabukować go wcześniej. Link oczywiście w opisie do podcastu. W dolinie Uirka, w tym targecie na heliski, jest jakiś niezły butikowy hotel, jest zdecydowanie drogi, znacznie powyżej średniej cen hoteli i riadów w Maroko. No ale jak już jedziesz na heliski i stać cię na to, to być może stać cię również na niezły butikowy hotel. Jak się dostać w Atlas Wysoki na narty? No więc takim lotniskiem najbliższym tym wszystkim trzem miejscówkom, które opisałem, jest Marrakesz. I do Marrakesz lata bezpośrednio Wizz Air z Warszawy. Da się również dostać z Krakowa. W zeszłym sezonie latał Ryanair. W tej chwili chyba jeszcze Ryanair nie ma kalendarza na 2020, na luty. Natomiast warto to sprawdzać. Jedna słaba strona. W Atlas Wysoki musicie wziąć swój sprzęt. Na przykład latając w niektóre lokalizacje, kalkulacja wychodzi w ten sposób, że taniej jest pożyczyć coś na miejscu, warto wziąć tylko swoje buty narciarskie, plecak lawinowy, natomiast narty pożyczamy na miejscu. W przypadku Maroko ta opcja nie wchodzi w grę. W tej jedynej wiosce narciarskiej, o której wspomniałem, Oukaimedon, wybaczcie, jeśli nie wymawiam tego dobrze po francusku, nie mówię po francusku, w tej lokalizacji sprzęt do pożyczenia rzeczywiście był, najnowszy sprzed około 30-35 lat. Myślę, że spokojnie było wiele par nart, które były starsze ode mnie. Także musicie wziąć sprzęt ze sobą, swój, cały. No i niestety, jak wiecie, to nie jest tania opcja, szczególnie w tanich liniach. trzeba za to dopłacać. Ja akurat leciałem rejsowymi samolotami. Mam taką pracę, że sporo latam, mam dużo mil, w związku z tym leciałem Austrianem i Swissem przez Wiedeń i Genewę odpowiednio i miałem sprzęt narciarski w cenie biletu. Warto jednak sprawdzać promocje. Często jest tak, że Wizzair przez parę dni w roku daje sprzęt narciarski za darmo do dowolnego biletu. Warto sprawdzać promocje w Ryanairze, tak żeby ta cena biletu wyszła jak najsensowniej. Być może warto rozważyć też Agadir, zacisnąć zęby, wtopić się w tłum turystów, którzy lecą do All Inclusive, do Maroko. Jest trochę dalej z Agadiru w góry. Z tego, co powiedział mi znajomy, to jest czas około 4,5 godziny, żeby dojechać do Oukaimedon. Natomiast również jest to opcja. Kolejny ważny punkt to komunikacja z miejscowymi. I tutaj muszę zrobić małą dygresję. Bo być może nie wiecie, ale Atlas Wysoki w dużej części wcale nie zamieszkują Marokańczycy, Arabowie i tak dalej. Te góry zamieszkują berberyjskie plemiona, które nigdy nie zostały całkowicie podbite przez arabskich najeźdźców. Po dziś dzień Berberowie bardzo szanują swoją tradycję i ta tradycja nie została zapomniana. Ludzie w berberyjskich wioskach się zupełnie inaczej ubierają niż Arabowie. Dominują takie krzykliwe kolory, połączenie, kontrasty, czerwony, żółty, zielony. W wioskach berberyjskich to kobiety wybierają sobie mężów, a nie na odwrót. Często Berberowie bardzo różnią się fizycznymi cechami od Arabów. Mają jasną karnację, mają niebieskie oczy, niespotykana rzecz w Afryce. Mają często nawet rude włosy. Ciężko mi w to uwierzyć, ale podobno Berberowie w Maroku naprawdę nie płacą podatków. Oni uważają się za wolnych ludzi, są bardzo dumni ze swojej przynależności, ze swoich korzeni. Trzeba uważać, by nie nazwać Berbera Marokańczykiem, bo w ten sposób można go obrazić. No i przechodząc do komunikacji, Maroko było dla mnie najcięższym krajem kiedykolwiek, w górach przynajmniej, żeby się dogadać. Marrakesz pół biedy, tam jeszcze można się porozumieć jako tako po angielsku. Ale w górach najprostszych angielskich słów nie zna absolutnie nikt. Żadnych. Dzień dobry, liczebniki, 1, 2, 3, 4, 5, proszę, dziękuję, zero. Znaczną pomocą będzie, jeśli umiecie po francusku. Ja niestety po francusku nie mówię. Natomiast dla tych ludzi pierwszym językiem jest berberyjski, drugim językiem jest arabski, trzecim językiem jest francuski. Więc nie dziwcie się, że angielski, niemiecki czy rosyjski niestety nie dadzą wam absolutnie żadnego pożytku w Atlasie. Kolejny temat, ceny. Dobrze będzie, jeśli zacznę od ceny za skipa z Oukaimedon, to ustawię wam trochę perspektywę. Otóż skipas kosztuje 100 dirhamów dziennie, czyli w przeliczeniu na złotówki to jest 30 zł. Zakładając jednak, że otwarte jest krzesełko. Krzesełko w moim przypadku, jak już powiedziałem, nie było otwarte, więc Marokańczycy policzyli mi połowę. Zapłaciłem 15 zł. Inną kwestią jest to, czy w ogóle miało to sens, ponieważ te orczyki, które tam działały, wwoziły rzeczywiście 100 lub 200 metrów wyżej, a resztę musiałem zrobić z foki. Jeżeli chodzi o koszt heliski, to jest to około 800 euro za 2 dni z noclegiem i z wyżywieniem. To jest mniej więcej połowa tego, co w Alpach, więc ta cena wydaje się niezła, o ile oczywiście, jak mówiłem, heliski działa. Jeśli chodzi o noclegi, zależy od miejsca, zarówno w górach, jak i w Marrakeszu, w Riyadzie. To jest między 30 a 50 euro za pokój ze śniadaniem. Schronisko kaw jest oczywiście odpowiednio tańsze. Posiłki przepyszne. W ogóle jedzenie w Marrakeszu to jest osobny temat. Gdybym odpalił podcasta o jedzeniu, to absolutnie Marrakesz by się załapał na jeden z głównych postów. Wspaniałe jedzenie, sałatki marokańskie, te wszystkie tażiny z jagnięciną, kuskusy, mergezy. Wegetarianie będą mieli wypas, tam każdy posiłek jest praktycznie w wersji wegetariańskiej. Więc absolutna bajka i ceny naprawdę niedrogie za posiłek w restauracji to jest rzędu 20, maksimum 30 zł. Wegetariańskie na pewno tańsze. Przelot musicie monitorować sami, tak jak już mówiłem. Wydaje się, że bilet tanimi liniami można dostać poniżej 600, czasem poniżej 500 zł w dwie strony ze wszystkimi opłatami, ale do tego musicie doliczyć opłatę za przewóz nart. Chyba że traficie na promocję wtedy, kiedy Wizz Air nie dolicza sobie tych opłat na przykład. Jak widzicie, ceny są znacznie tańsze niż w Alpach i cenowo wyjazd w Atlas bardzo się opłaca. Zanim przejdę do podsumowania, warto wspomnieć jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Bo chodzi o to, że w takich miejscach jak Atlas, dzikich, nienastawionych na masowego turystę, niedostępnych, w takich miejscach zawsze może coś zawieść. Coś może się nie udać. Mogą wam zamknąć wyciągi, tak jak na przykład mi. Mogą wam zamknąć drogę. Może być bardzo lawiniasto, czy po prostu prozaicznie może nie być pogody. Dobrze mieć jakiś plan B w takiej sytuacji. Poza nartami być może. Kiedy się okaże, że nasz główny plan zawiódł. I czy Maroko mnie zawiodło? Czy warto jechać do Maroko na narty? Zjeżdżałem w fajniejszych lokalizacjach na 100%. To w ogóle nie ma dyskusji. Głębszy śnieg był na Alasce, był w Japonii. Fajniejsze zjazdy były na pewno w Iranie. Lepsza przygoda była na Spitsbergenie i tak dalej, i tak dalej. Tylko że w czasach, kiedy do Gruzji przyjeżdża tyle Polaków, co do Białki, jeżeli jeździłeś na Hopok, a najbardziej egzotyczny freeride dla ciebie to Sztubaj, to ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że Maroko jest lepsze. I na pewno tańsze. I bardziej egzotyczne. Wszystko polega na tym, czego szukasz, do czego się porównujesz. Jeżeli szukasz dzikich gór, wysokich, pierwszych kresek, nie przepadasz za tłumami, masz ochotę na trochę egzotyki, to odpowiadam z pewnością, tak, zdecydowanie, polecam narty w Maroko. To jest coś, z czego będziesz zadowolony. To wszystko na dziś. To wszystko o Maroko. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście. Na koniec mam do was prośbę. Jeśli chcielibyście wysłuchać więcej odcinków tego podcastu, podzielcie się nim ze znajomymi. Udostępnijcie link na fejsie. Założyłem sobie, że odcinki będą pojawiać się regularnie. Jeśli słuchać będzie mnie regularnie każdego odcinka, przynajmniej 200 osób. Do tego celu jeszcze trochę brakuje, także proszę was bardzo jeszcze raz, dajcie 5 gwiazdek, dajcie suba, wyszerujcie odcinek. W kolejnym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o sprzęcie freeride'owym, o jakim dowiecie się wkrótce. To był 5. odcinek podcastu Na Krechę. Dziękuję, że wysłuchaliście. Rafał Urbanelis.